Aleluja, chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia, witam was wszystkich zgromadzonych tutaj na tej sali, a także tych, którzy są przed ekranami swoich laptopów, tabletów. Wierzę, że ten czas będzie błogosławionym czasem budowania się Bożym Słowem, budowania się Jego poselstwem i modlę się o to, aby moje uszy, uszy każdego z nas, te duchowe, wewnętrzne, były otwarte na ten głos, głos Ducha Świętego, który chce do nas dzisiaj mówić, bo Pan mówi. Pan jest Bogiem, który kieruje słowa. On ma usta, On wypowiada słowa, On nawet mówi, że żadne wypowiedziane przez Niego słowo nie wraca się do Niego na próżno, tylko wypełnia to, z czym zostało posłane. Zatytułowałem to moje dzisiejsze rozważanie tak oto: Boże, spraw nam odnowę. Boże, spraw nam odnowę. Jesteśmy w takim okresie, kochani, kiedy przygotowuje się nas na jakieś zmiany. Mają to być zmiany w życiu społecznym, póki co wciąż jeszcze jesteśmy w fazie takich poluzowanych obostrzeń, bardziej swobodnego korzystania z wolności, z przemieszczania się, z możliwości podróżowania, odwiedzania instytucji kultury chociażby. Ale zapowiadane też są zmiany gospodarcze, ekonomiczne, które to zmiany mają zapewnić unijne środki, potężny zastrzyk tych unijnych środków, jak pewnie wiecie, ci, którzy śledzicie informacje, wiadomości, o tym jest sporo, o tym się sporo mówi, o to idzie, można by nawet powiedzieć, dzisiaj gra. A wszystko to ma zacząć funkcjonować pod pojęciem nowego ładu, czy jak zostało to nazwane, nowy polski ład. Jakkolwiek by to zwać, można powiedzieć, że idą zmiany. Idą zmiany. Nie chcę się zagłębiać, bo to nie jest moją intencją, kochani, w te wszystkie kwestie związane z polityką, z gospodarką, z ekonomią, z życiem społecznym. Możemy to obserwować, jest to szeroko dyskutowane, omawiane. Jesteśmy na to przygotowywani i tak się przynajmniej zapowiada, że te zmiany mają wnieść coś lepszego, coś pozytywnego, coś dobrego. No, nie chciałbym tu nikogo z was rozczarować, ale myślę, że dobrze by było, gdybyśmy się zbytnio nie łudzili perspektywą poprawy sytuacji, bo zdaniem ekonomistów, chociażby ekspertów i innych analityków, nie jest tak kolorowo, jak to nam jest przedstawiane. Ale tak jak powiedziałem, nie to jest naszym przedmiotem troski czy dzisiejszego rozważania, bo ja osobiście mam nadzieję, kochani, że nas jako ludzi wierzących interesuje coś innego. Nas interesuje Boży ład, Boża odnowa, Boża perspektywa i na tym chcemy się, jak wierzę, skupiać. Amen? Halleluja. Chcę wam powiedzieć, że Bóg też nie chce, żebyśmy się znudzili chrześcijaństwem, żeby nam tak wszystko już jakoś no, się znudziło, tak stało się takie jakieś dla nas nieatrakcyjne, zwyczajne, żebyśmy się zniechęcili, że wciąż jest tak samo. Absolutnie nie, kochani. To nie jest Bożą intencją. Ktoś bardzo trafnie ujął taki stan rzeczy i powiedział, jeśli wokół siebie widzisz wciąż ten sam krajobraz i przeżywasz te same problemy, to może to oznaczać, że kręcisz się w kółko. Czyli innymi słowy, nie idziesz do przodu, nie robisz postępów, nie rozwijasz się, tkwisz w miejscu i jak ten przysłowiowy koń w kieracie drepczesz po wydeptanym okręgu. Jeżeli jest tak w twoim życiu, jeżeli tak właśnie się czujesz, to dziś chciałbym każdemu z nas, kochani, powiedzieć, że to nie jest dobry stan. Nie zadawalajmy się takim stanem rzeczy. Wierzę w to mocno, że Bóg ma dla nas na każdy dzień nowe rzeczy, nową siłę, nowe błogosławieństwa i On pragnie, byśmy po nie sięgali. Byśmy codziennie byli przygotowani na to, że Bóg ma moc zmieniać rzeczywistość. Tę rzeczywistość, która nas otacza, tę najbliższą, do której już przywykliśmy, rzeczywistość, która czasem być może nas przytłacza, bo wydaje się, że tak już musi być. Kochani, Bóg ma moc sprawić odnowę. Amen? Bóg ma taką moc. Wiecie, drodzy, są takie wersety w Biblii, ja nic nowego nie wymyśliłem, które coś mówią na temat tego właśnie, co chcę dzisiaj omawiać. Oczywiście jest wiele takich miejsc, ale w kilku z nich użyte jest dokładnie to słowo odnowa. Psalm 80 i wiersze 8, 15 i 20. Chciałbym, żebyśmy je sobie przeczytali, przypomnieli. Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 15 werset. Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą winoroślą. I 20 werset. Panie, Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. I może Psalm 85, werset 5. Niemalże identyczne słowo. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Dwóch niezależnych autorów psalmów, psalmistów, bo psalm 80 napisany został przez Asafa, a 85 przez synów Koracha. Dwóch niezależnych autorów używa tego samego określenia. Odnowa. Czy to nie jest inspiracja Ducha Świętego, kochani? Mnie w tych fragmentach uderzyło to, że z potrzebą takiej odnowy ludzie zwracają się nie do własnej logiki, nie do swojej pomysłowości, nie do jakiegoś zaklinania rzeczywistości, można by powiedzieć, ale do jedynego wszechmogącego Boga. I chwała Panu, bo tylko od Niego, bo tylko od Niego, od naszego Boga, Boga Ojca wszechmogącego, pochodzić może coś, co zmienia los człowieka. Wierzę, że możecie powiedzieć na to amen. Amen. Halleluja. Kochani, jestem wam wdzięczny za to, że się ze mną zgadzacie. Niektórzy powtarzają amen, niektórzy potakują swoimi głowami. I mówicie to, jak się spodziewam, z wiarą. I to jest dobre. A z drugiej strony chyba też dość łatwe, kiedy siedzimy tutaj w zborze, w tym szczególnym miejscu. Ale jak z tego korzystać w praktyce? W praktyce naszego dnia codziennego. Jak to przeżyć? Kochani, wbrew pozorom chcę wam powiedzieć, że chociaż jest to Boże działanie, nic tak naprawdę samo nie spada z nieba. Nic tak naprawdę nie dzieje się automatycznie. Bóg, jak czytamy w Bożym Słowie, współdziała z nami, chce z nami współpracować, a więc z mojej, z twojej strony musi być aktywność, musi być działanie. Jakie działanie? Według mojego własnego widzimisię? No raczej nie. Musi to być działanie zgodne z Jego wolą. Chciałbym podkreślić to słowo działanie, kochani. nie bezczynność, nie czekanie z założonymi rękami. Kiedy to sobie, kochani, uświadomiłem, to wszystko zaczyna mi się układać we wspaniałą mozaikę i zaczyna być łatwiejsze. To życie, to co przeżywam, moja relacja z Bogiem, moja relacja z ludźmi, postrzeganie tego, co się dzieje wokół mnie, ta świadomość, że chcę działać zgodnie z Bożą wolą, że chcę tę wolę Bożą odnajdywać, że chcę być jej posłuszny, daje takie poczucie bezpieczeństwa, kochani. I to sprawia, wierzę w to mocno, Duch Święty. To zapewnia nam chodzenie w Duchu Świętym. On jest tym, który do mnie i do ciebie chce mówić, kierować myśli, kierować słowa. Kiedy słyszysz ten cichy głos, jesteś mu posłuszny, posłuszna, wtedy Bóg zaczyna pokazywać nam nową drogę. W tym naszym, wiecie, nawet czasami bardzo poukładanym, logicznym życiu, w tych naszych przewidywalnych do znudzenia sytuacjach. I wtedy zaczyna się od nowa. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja się łapię na tym, że nie zawsze jestem temu głosowi posłuszny. No bo ja wiem lepiej. Bo ja się już przyzwyczaiłem, jak się odzywać w tym towarzystwie, w takiej sytuacji. Jakie tematy poruszać z tym, a jakich nie poruszać. Wiecie, i nawet jak Duch Święty mi mówi, mi podpowiada, zrób to inaczej, to mam z tym problem. To następuje z mojej strony opór. Ale próbuję, ale staram się, bo mam świadomość, że potrzebna mi jest duchowa odnowa. Kochani, ten opór, myślę, że się ze mną zgodzicie, może zmniejszyć, a czasem zupełnie zlikwidować olej Ducha Świętego. Amen? Wtedy to tarcie się zmniejsza i wszystko idzie lżej. Przeczytajmy fragment z listu do Tytusa. List do Tytusa, 3 rozdział i wersety od 4 do 7. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To chciałbym szczególnie podkreślić. Oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Odnowienie, kochani, chcę to jeszcze raz podkreślić. Odnowienie następuje dzięki mocy Ducha Świętego. Tak, to jest ten cichy głos, który być może nauczyliśmy się już lekceważyć, żeby nie powiedzieć ignorować. Wiecie, powiem wam krótki przykład z mojego życia, z ostatnich kilku tygodni. Miałem kolegę, razem studiowaliśmy na czy w Akademii, jak to się mówi poprawnie, w Akademii Muzycznej w Warszawie. Skończyliśmy studia podyplomowe i odwiedzaliśmy się w pewnym okresie czasu bardzo często, można by powiedzieć. Myśmy bywali u nich, oni bywali u nas. Znaliśmy się dobrze i tak jak powiedziałem wcześniej, wiedzieliśmy już, jakie tematy poruszać, jakich nie dotykać. On był z kościoła nominalnego, tak to nazwę, co wcale w niczym nie przeszkadza. Ale tak jakoś, wiecie, skrzętnie omijaliśmy pewne tematy. I później jakoś ta znajomość się urwała. Minęło może z 10 lat, może więcej. I tak odczuwałem na sercu, że mam do niego pojechać. No ale wiecie, to musiało być chyba nawet więcej. nie miałem żadnej komórki, miałem tylko jakiś jego telefon stacjonarny, ale pod tym telefonem nikt nie odpowiadał. No i postanowiłem go odwiedzić. Wybrałem się motocyklem na wycieczkę, zabrałem żonę. No taki, jak mówię, ciężar czułem na swoim sercu, że powinniśmy te relacje odświeżyć. Tak pojechaliśmy w ciemno zupełnie, znalazłem go. Zapukaliśmy. Okazuje się, że był w domu, otworzył. No, poznaliśmy się oczywiście, ale było takie zaskoczenie, jakby po prostu zobaczył ducha. No i spędziliśmy dobry czas. W międzyczasie podzielił się z nami smutną wiadomością, że jego żona odeszła, zachorowała na nowotwór. A więc przeżycie, trudne przeżycie dotknęło jego, jego rodzinę. I wiecie, od razu poczułem w swoim sercu, że mam się z nim pomodlić. Nigdy tego wcześniej nie robiliśmy. Mieliśmy dobry czas, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. On wiedział, że jestem zielonoświątkowcem. A teraz no, musiałem mu powiedzieć, podzielić się z tym, że zmieniłem pracę, że jestem pastorem. I wiecie, to wszystko się jakby zaczęło układać, że nie przyjechaliśmy tam przypadkowo. I zapytałem, czy możemy się z tobą pomodlić? On mówi, tak, oczywiście. Wiecie, to mnie jeszcze bardziej zachęciło. Kiedy pomodliliśmy się, błogosławiliśmy go, dobrze mu życzyliśmy, bo błogosławienie to jest życzenie dobrze komuś. Modliliśmy się o to, aby Pan go pocieszał, aby był z nim, aby go wspierał. I tak się pożegnaliśmy i nasze relacje zostały odświeżone, odnowione. Teraz możemy się modlić o siebie nawzajem. Mogę ja go zanosić w modlitwach. Wierzę, że Pan porusza jego serce. Że to był czas, w którym Pan chciał mnie użyć, mnie i moją żonę, do tego, aby go podnieść, podnieść go na duchu. Ale mogłem równie dobrze powiedzieć, a to chyba nie ten moment. I wiecie, często tak robimy i przegapiamy, przesypiamy pewne sytuacje, pewne okazje do tego, aby być błogosławieństwem dla innych. Cichy głos Ducha Świętego w moim i twoim sercu. Bóg chce, kochani, żebyśmy to praktykowali i On nas do tego zachęca. To się też nazywa, jak ktoś kiedyś powiedział, wychodzeniem z bezpiecznych miejsc. Ze strefy czy sfery mojego komfortu. Zobaczmy, co napisał Paweł apostoł. Jest to list do Rzymian, 12 rozdział, werset 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Abyśmy mogli rozpoznać, co w tej konkretnej sytuacji Bóg chce powiedzieć przeze mnie, jak chce mnie użyć. Odnowa, odnowienie umysłu, czyli zmiana utartego sposobu myślenia. Zmiana myślenia kategoriami, to jest niemożliwe, to jest niewykonalne, to jest nie na miejscu w tej sytuacji. Albo ja się do tego nie nadaję. Odnowa, kochani, to jest rezygnacja z myślenia, którym posługuje się ten świat. Ten świat myśli na pozór bardzo logicznie. Weźmy chociażby przykład tego, jak został zbudowany ten potężny statek Titanic. Zbudowali go najlepsi fachowcy. Zatonął podczas pierwszego swojego rejsu. Arka. Arka, którą zbudował zupełny amator, niejaki Noe, przetrwała największy potop w dziejach świata i przyczyniła się do ocalenia życia na tej ziemi. Nie upodabniajcie się do tego świata, powiada Paweł, ale myślcie myślami Bożymi, zastanawiając się, co Jezus by zrobił na moim miejscu. Jak myślicie, czy musimy się długo zastanawiać? Nie, bo odpowiedzi, bo wskazówki są w Bożym Słowie i podpowiada ci je cichy głos w twoim sercu. Wiecie, my często to odwracamy i zastanawiamy się, nie co Jezus by zrobił na moim miejscu, ale co ja bym zrobił na miejscu Jezusa. O, gdybym był na Jego miejscu, to bym nie marnował czasu na jakieś rozmowy z faryzeuszami. Nie marnowałbym na to czasu, bo oni i tak mają klapki na oczach. Nie wstawiałbym się za jakąś bliżej nieznaną cudzołożnicą. Nie spotykałbym się z Samarytanką o wątpliwej reputacji. O tak, wtedy to ja bym zdecydował, kogo uzdrowić, kogo zgromić, kogo napomnieć, a kogo pogłaskać, na kogo ściągnąć ogień. Ale problem w tym, że to nie ja decyduję. To Bóg, to Jezus przez Ducha Świętego chce mnie prowadzić i używać. Amen? Halleluja. To byłby nowy ład, kochani. Tak moglibyśmy w takim duchowym sensie to powiedzieć, określić. Gdyby każdy człowiek, zanim podejmie jakąś decyzję, zastanowił się, jak na moim miejscu postąpiłby Jezus. Czytałem, nie wiem, może wy też czytaliście niedawno taką książkę pod tytułem Ryzykanci. Ona tutaj była rozprowadzana bodajże przez siostrę Krystynę. I ta książka opisuje dokładnie właśnie takie wydarzenia, gdzie takie pytanie zadał sobie w pewnym miasteczku pastor, ale nie tylko on, a także szef miejskich kolei, między innymi dyrektor lokalnej gazety i jeszcze paru ważnych ludzi, od których wiele zależało. Wiecie, co się stało? Szybko pojawił się u nich nowy ład. Nikt go nie wprowadzał. Nikt nie głosił wzniosłych, ale pustych haseł. A życie w tym miasteczku zaczęło się diametralnie zmieniać. To było trudne, kochani. To nie była sielanka. To się wiązało z podjęciem ryzyka. Ale ci ludzie zainspirowani, poruszeni głosem Ducha Świętego szli odważnie naprzód i zwyciężali. I zmieniali, kreowali dzięki Duchowi Świętemu rzeczywistość. Kochani, śmiem postawić tezę, że nic nam nie pomoże nowy ład. Nic nam to nie da, że te same klocki poukładamy w trochę innej kolejności. Nie. Potrzebna jest duchowa odnowa. Pan chce każdego z nas prowadzić drogą, na której wiele się dzieje. I On chce, żebyśmy widzieli, dostrzegali te wydarzenia. Pan chce mnie i ciebie użyć, jak użył Filipa, pamiętacie? Przypomina się wam ta historia? To bardzo dobrze. Zobaczcie, Duch Święty mówi do Filipa, widzisz ten wóz? Przyłącz się. Proste zdanie i proste zadanie. Bóg najpierw mówi, wstań i idź tam, gdzie cię posyłam. Potem mówi, zobacz, co widzisz. Czyli stawia coś lub kogoś przed naszymi oczyma. A wreszcie przez Ducha Świętego zachęca nas do działania, do wydawania świadectwa. On mówi, podbiegnij, no dalej, trochę wysiłku, daj coś z siebie, rusz się. A więc najpierw nogi, później oczy, a na końcu usta. Gdyby Filip zaczął komentować, tak jak my to często robimy, tak jak ja to robię, ale Panie, o czym ja mam z nim rozmawiać, on nic nie kuma. To chyba nie o ten powóz chodzi. No jeszcze poczekam, bo to mi tu trochę nie pasuje. Nie, kochani. Dobrze wiemy, że tak nie było. Filip nie dyskutował. On po prostu przystąpił do działania. Był posłuszny. I to działanie przyniosło błogosławiony owoc. Bo to właśnie o tego konkretnego Etiopczyka chodziło. I w ten sposób, dzięki temu, że Filip był Bogu posłuszny bezwarunkowo, ten człowiek poszukujący Boga mógł przeżyć odnowę swojego życia i odnaleźć zbawienie w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Jaka lekcja, kochani, wypływa z tego dla mnie i dla ciebie? Ja myślę, że jest to lekcja, której temat brzmi od nowa. Porzucam dotychczasowe przyzwyczajenia, zostawiam utarte sposoby działania, gdzie moje zdanie, moja opinia była ważniejsza od tego, co podpowiadał mi Duch Święty. Opuszczam ścieżkę niemożności, ludzkich ograniczeń i skłaniam się ku Bożym, nieograniczonym możliwościom. Na tym polega od nowa, kochani. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Do kogo to Paweł mówi, kochani? Czy do ludzi ze świata? Nie. On to mówi do zboru w Koryncie. I mówi im, że mają przestać żyć dla samych siebie. Tak. Ci wspaniali zborownicy mają przestać myśleć tak, jak myśli ten świat. I zacząć myśleć myślami Bożymi, widzieć Jego oczami i zapamiętać raz na zawsze, że stare przeminęło, bo przecież teraz są w Chrystusie, są nowymi stworzeniami. Jeśli to słowo, to zalecenie weźmiemy do siebie, kochani, to sprawi ono, że nasza optyka się zmieni. I Bóg zacznie zmieniać najpierw nas samych, później okoliczności, później nasze rodziny, a w efekcie cała społeczność to odczuje. Bo będziemy odnowieni przez Ducha Świętego. Niech to, kochani, sprawi Pan w moim życiu i w życiu każdego z nas. O to się módlmy. Wierzę, że dane nam to będzie oglądać. W tym czasie, który jest przed nami. Ale Bóg musi najpierw w moim i w twoim sercu widzieć pragnienie, widzieć potrzebę, widzieć posłuszeństwo, gotowość, widzieć oczekiwanie tej odnowy. Psalmista woła: Panie, spraw nam odnowę, bo my tego oczekujemy. Ja tego oczekuję. Ja pragnę odświeżenia, zachęty, zmiany. Widzę, dostrzegam, że to, co robię, nie jest takim zaangażowaniem się na 100%. Że tak trochę moje życie ostygło, że wkradła się letniość. Że miłość to już nie ta pierwsza miłość, która była na początku. Kochani, jeżeli tak jest w naszym życiu, jeżeli ten duchowy potencjał się rozładował, spadł do połowy, a może i poniżej, to potrzebujemy odnowy. Ja tego potrzebuję. Ja tego potrzebuję jako pierwszy. Dlatego o tym mówię. Dlatego chciałbym wykorzystać okazję, że o odnowie mówi się teraz w tym świecie. Oczywiście nie ta odnowa, nie ten nowy ład jest w stanie zmienić cośkolwiek w relacji z moim Panem. To nie ten wymiar, drodzy. Ale słysząc o tym, że idą zmiany w naszym życiu ziemskim, wykorzystujmy czas, który jest nam dany do tego, aby też odnowić się duchowo. Księga Izajasza, 40 rozdział, wersety od 28 do 31. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta się potykają i upadają. I teraz ten wspaniały werset. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Ci, którzy zaufali Panu. Chociaż są zmęczeni. Chociaż nieraz nawet bezsilność się wkrada w moje czy w Twoje życie, to przychodzi czas odnowy. Czas, w którym nabieramy nowej siły. Zbić i wzbijać się możemy w górę na skrzydłach, jak orły. Możemy iść w mocy Pana bez znużenia, wypełniać Jego misję. W liście do Galacjan czytamy, że przyjdzie właściwy czas. Nie będziemy tego teraz szukać. Przyjdzie właściwy czas, czas odnowy i wtedy będziemy pracować bez znużenia i zbierać żniwo, plon z ziarna, które sialiśmy z naszych dobrych czynów, do których dziś przez Ducha Świętego jesteśmy zachęcani. A psalmista Dawid w swoim psalmie, psalm 103, wersety od 1 do 5, powiada w ten sposób i zachęca do odnowy swoją duszę. Znamy to słowo. Psalm 103, od 1 do 5. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wiecie, że my zapominamy? Wiecie, o dobrych rzeczach się szybciej zapomina niż o złych. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. O, jak ja bym chciał, kochani, żeby moja młodość się odnowiła. Żebym znów miał 20-25 lat. Ale wiecie, w sferze duchowej jest to możliwe. Amen? Wierzymy w to? Tak, bo tak mówi Boże Słowo, a ono się nie myli. Pan może odnowić moją i Twoją młodość i przywrócić Ci radość zbawienia i pierwszą miłość i dać Ci zapał do pracy, zapał do służby, dać Ci pragnienie modlitwy, pragnienie uwielbienia, pragnienie codziennej z Nim społeczności. To Bóg ma dziś dla Ciebie i dla mnie, bo On chce odnowić moją i Twoją młodość duchową. Pozwólmy Mu na to, kochani. Niech Duch Święty czyni swoje dzieło tu i teraz, w sercu każdego z nas. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś na to gotowa? Czy jesteśmy zainteresowani takim rodzajem odnowy naszego życia? Wiecie, kochani, odnowa to inaczej regeneracja. To nabieranie nowych sił do wędrówki za Panem. A nasze życie to pielgrzymka, więc tych sił nam potrzeba. Wędrówki za Panem. Bo potrzebujemy żyć w zwycięstwie. Potrzebujemy mieć moc i zachętę do wydawania świadectwa o Bożej miłości, o miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie oznacza, że co jakiś czas zaczynamy od nowa, wiecie, jak ten Syzyf, któremu ten głaz przed samym szczytem góry się wyślizguje z rąk i podejmujemy wciąż nowe próby, żeby go tam jednak wypchnąć. Nie, bo przecież my swój ciężar grzechów zostawiliśmy pod krzyżem. A teraz mamy kroczyć, owszem, mamy kroczyć w górę, ale wolni. Wyzwoleni, uskrzydleni wiarą w jedynego wszechmogącego Boga. Amen? Halleluja. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety od 1 do 3. Hebrajczyków 12, od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Dlatego, kochani, chcę wam powiedzieć, nie ma wakacji. Budowanie relacji z naszym Panem to walka. I w tej walce nie możemy składać broni, bo wróg dusz ludzkich tylko na to czeka. I on zrobi wszystko, żeby nas uśpić. On nie pragnie mojej i twojej odnowy. Drzemka, wiecie, drzemka, to jest to, co mu bardzo pasuje. Wtedy daje ci spokój, bo wie, że nie kontrolujesz sytuacji, że odłożyłeś na bok swój oręż, że się nie przeciwstawiasz, że nie walczysz. Przeczytajmy fragment z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdział od 3 do 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tak to prawda, żyjemy w ciele, ale walka, ale bój toczy się w sferze duchowej. Pycha była tutaj wymieniona, pycha, kochani, podnosząca się przeciwko poznaniu Boga. To jest szczególny wróg w tej sferze duchowej, w sferze naszych myśli. I szatan często się nią posługuje. I ta pycha właśnie prowadzi do niewiary, do zwątpienia, do zobojętnienia. Człowiek w swojej pysze, w zadufaniu będzie mówił: nie ma Boga, ja jestem Bogiem. Jestem najważniejszy. Wszystko inne to utopia, urojenia, mrzonki. I chcę wam powiedzieć, że to w prostej linii prowadzi do głupoty. Psalm 14, werset 1. Przewodnikowi chóru Dawidowy: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Tak funkcjonuje świat, który wyrugował ze swojego życia Boga. Kochani, nie sposób przy omawianiu tego tematu nie wspomnieć o mądrych i głupich pannach. O tej przypowieści Pana Jezusa, która ukazuje nam, jak się ma sprawa z powtórnym Jego przyjściem na tę ziemię. A sprawa jest ważna, kochani, żeby nie powiedzieć najistotniejsza dla naszego życia z Bogiem, bo jak przegapimy ten moment, to całe nasze chrześcijańskie życie będzie warte funta kłaków. Pamiętajmy, co tam jest napisane, kochani. Miejmy zawsze tę świadomość, że to jest ku naszemu ostrzeżeniu. Głupie panny zastały drzwi zamknięte. Drzwi do Królestwa Niebios, drzwi prowadzące do sali, w której odbywała się uczta weselna, zaślubiny oblubieńca Jezusa Chrystusa z oblubienicą, czyli z Jego Kościołem. Głupie panny, można by tak powiedzieć, wiedziały lepiej, co im jest potrzebne. Głupie panny wiedziały, ile oliwy należy mieć. Głupie panny nie zrobiły zapasu, nie walczyły. One w pewnym momencie swojego życia uznały, że to, co zrobiły do tej pory, to wystarczy. Już znam, już poznałem Boga, już się nawróciłem. Ale bez przesady. No muszę jakoś żyć, muszę jakoś funkcjonować w tym świecie. Głupim pannom nie była potrzebna odnowa. Dobrze jest, jak jest. I ta nieodgadniona dotąd do końca wymowa, kochani, tej przypowieści mówi nam przede wszystkim o tym, że musimy toczyć bój, musimy czuwać, musimy trwać w modlitwie, musimy też pilnować służby dla Pana, żeby Pan, gdy przyjdzie, znalazł nas zaangażowanymi, nie drzemiącymi, nie śpiącymi, żeby nas to nie zaskoczyło. Spójrzmy jeszcze raz do drugiego listu do Koryntian, 4:16-18. 2 Koryntian 4:16-18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nas człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Halleluja. Nasz wewnętrzny człowiek odnawia się, pragnie odnowy. Jak często? Każdego dnia, mówi Paweł. Każdego dnia, bo my patrzymy na to, co niewidzialne. Bo my żyjemy wiecznością. Wiecie, łapię się na tym, że w kontekście mojego tego ziemskiego życia zaczynam myśleć o sobie tak jakby w czasie przeszłym. W czasie przeszłym. Nie rozpamiętuję oczywiście specjalnie tego, co było, ani też jakichś planów wielkich nie snuję, związanych z tym, co tutaj na ziemi. Bo wiecie, coraz bardziej sobie uświadamiam. Coraz wyraźniej to do mnie dociera, że moja ojczyzna jest tam, gdzie mój Pan. Moja ojczyzna jest tam, gdzie mój Pan. Ale żeby do niej trafić, muszę bojować dobry bój. Tak jak bojował go apostoł Paweł. A żeby bojować dobry bój, muszę codziennie regenerować, odnawiać swoje siły, korzystając z mocy Ducha Świętego. Dlatego niech naszym pragnieniem, kochani, naszą modlitwą będzie: Boże, spraw nam odnowę. Boże, spraw nam odnowę. Amen.